No, chyba teraz się nagrywa. Słuchajcie, nagrałem już parę minut, ale nie włączyłem mikrofonu. No, w każdym razie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj materiał niezwykły, ponieważ będzie on się skupiał wokół treści dotyczących bieżących wydarzeń, jak i wrócimy do Fatimy, szczególnie do drugiej, ale także i do trzeciej tajemnicy fatimskiej oraz sięgniemy sobie, a przede wszystkim zaczniemy nasze rozważania od Słowa Bożego, a mianowicie od tego, co Kościół przygotował w liturgii Słowa na święto ofiarowania Pańskiego. Ten materiał nagrywam 2 lutego. Mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się go nie tylko nagrać, ale też i zmontować i wyrenderować. W każdym razie to właśnie dziś, 2 lutego, Słowo Boże jest niezwykłe. Jeśli pójdziemy za tym Słowem Bożym, a szczególnie za pewnym fragmentem Ewangelii według świętego Łukasza i sięgniemy do terminologii greckiej i do komentarzy biblistów, czyli specjalistów, tych, którzy znają Słowo Boże, czytają je w oryginale, to padnie ogromne światło na to wszystko, co się w obecnym świecie dzieje. Tak, Fatima, Putin, wojna i w kontekście tego wszystkiego Maryja, której serce jest przeszywane przez miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Zapraszam Was serdecznie na ten wyjątkowy odcinek, wyjątkowy materiał, bo oglądany przez Was. Tak jest. Zaczniemy od tego, co jest chyba najważniejsze. Jedna z widzek, tak mogę powiedzieć, widzek kanału Moc Słabości, Paulina, zbadała sprawę pewnej zależności, pewnych związków między Władimirem Putinem a Różańcem Świętym. Dziękuję, Paulina, za ten trop, który mi podesłałaś. Oto wyobraźcie sobie, może ktoś z Was wcześniej zwrócił na to uwagę, ja nigdy, że Władimir Putin, który obecnie ma 69 lat, urodził się w 1952, 7 października. Władimir Putin, przywódca Rosji, tej, o której Matka Boża w Fatimie, jeszcze mając na uwadze Rosję przed II wojną światową, późniejszy Związek Radziecki, mówiła, że z niej wyjdą błędy, które będą jadem nienawiści i ten jad nienawiści zarazi serca wielu ludzi. Otóż Władimir Putin, władca Rosji, któremu w głowie obecnie wojna, nie wiem czy tylko z Ukrainą, czy też w szerszym kontekście i większej skali, urodził się w święto Matki Bożej Różańcowej. Wyobraźcie sobie, że Władimir Putin przyszedł na świat 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej. Można powiedzieć, Władimir Putin od swych narodzin związany jest nie tylko z Maryją, ale też związany jest z Różańcem. Ktoś powie, przywódca państwa, które przez wielu jest określane jako taki swego rodzaju antychryst. I nie mam na myśli społeczności rosyjskiej absolutnie, tylko owego władcy. Otóż on, niejako życie Władimira Putina jest dedykowane, no bo wtedy przyszedł na świat, Matce Bożej Różańcowej. Władimir Putin urodził się 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej. I to, słuchajcie, otworzyło przede mną pewne bramy interpretacyjne, co to miałoby dla nas oznaczać. Oczywiście ci z nas, a chyba niewielu z nas takich, jak, którzy w ten sposób myślą, którzy uważają, że istnieje coś takiego jak przypadkowość, przypadek stwierdzą, to przypadek, że Władimir Putin urodził się 7 października, czyli w święto Matki Bożej Różańcowej. Otóż przypadek to jest, że tak powiem, anonimowe działanie Ducha Świętego, czy też po prostu inne imię Ducha Świętego. Mówiąc krótko, przypadków nie ma. Wszystko, co dzieje się na świecie, w świecie widzialnym, dzieje się pod płaszczem opatrzności Bożej. I dziś będę sięgał do Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2. Skupię się na wersetach. Przepraszam, że ostatnio mówiłem wersach. Wersetach. To było niepoprawne w ogóle. Wersetach od 33 do 35, a właściwie na wersecie 35 drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, który brzmi w ten sposób. Symeon mówi do Maryi. a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Takie słowa Maria słyszy od proroka Symeona. I teraz sięgnijmy szerzej, czy też spojrzyjmy szerzej na to wszystko. Księga Apokalipsy. Apokalipsis, grecki apokalipsis, oznacza ujawnić. Otóż w czasach ostatecznych, które przecież trwają od momentu przyjścia Chrystusa na ziemię, w tych czasach, które są opisywane przez Księgę Apokalipsy, dojdzie do ujawnienia się zamysłów, intencji, serc wszystkich ludzi. To znaczy Księga Apokalipsy, apokalipsis, czyli ujawnić się, mówi o tym, że będzie taki dzień, będzie taki czas, że ujawnią się zamysły serc ludzkich, intencje ludzkich serc, bo przecież można wieść życie dwulicowe w znaczeniu też duchowym, to znaczy można na zewnątrz, tak jak ja na przykład, wyglądać jako katolik, chociaż nie wiem, czy w bluzie katolik chodzi, ale no jest napisane moc słabości, czyli jakiś tam werset z listu świętego Pawła, a w środku być poganinem, ateistą. W każdym razie Księga Apokalipsy mówi o tym, że w czasach ostatecznych ujawnią się zamysły, intencje serc wielu ludzi. Właściwie wszystkich ludzi. No i teraz zobaczcie, co dziś mamy w Ewangelii według świętego Łukasza. Maria słyszy, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Mamy również tutaj odwołanie do greckiego słowa, kiedy analizujemy sobie to sformułowanie wyszły na jaw. Tak naprawdę powinno być to przetłumaczone, zostały odsłonięte. Zobaczcie, apokalipsis, księdza apokalipsy oznacza ujawnić, odsłonić, a tutaj mamy termin na jaw wyszły, czy należałoby przetłumaczyć jako odsłonięte zostały. W języku greckim jest to taki termin apokalifozin. Apokalifozin po grecku oznacza zostały odsłonięte. To pochodzi od terminu apokalipto, co oznacza dokładnie obnażyć, ujawnić coś nieznanego. Czyli Symeon mówi do Maryi, że jej serce przeniknie miecz, aby zostały odsłonięte, że tak powiem, obnażone zamysły serc wielu, aby zostało ujawnione to, co jest nieznane. To znaczy Symeon mówi, dojdzie do apokalipsis, do ujawnienia, do odsłonięcia. To wszystko się dzieje w kontekście Maryi. I niesamowite jest to, w jaki sposób korzystam z księgi, korzystam z Biblii Jerozolimskiej. Niektórzy mówią, Biblia Jerozolimska to jest ta, co przez Żydów została sfałszowana. To już takie, bo też takie herezje czytałem dajmy w komentarzach. Nie, Biblia Jerozolimska to nie jest ta, która została przez Żydów sfałszowana. To jest ta, która zawiera mnóstwo, mnóstwo komentarzy. Zobaczcie, jak moja Biblia jest pokreślona. Już nie będę się chwalił, że niszczę Biblię, bo czy w ogóle ktoś powie, po książkach nie powinno się pisać, tym bardziej po Biblii. Przepraszam tych wszystkich, których to być może zgorszyło bardzo. Przepraszam, w ogóle niepotrzebnie pokazałem. No nieważne. W każdym razie mamy tutaj obszerny komentarz do tego 35 wersetu 2 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza. Otóż, a twoją duszę miecz przeniknie, Maria jako prawdziwa córa Syjonu. Już jest odwołanie do Starego Testamentu. Nie zrozumiemy Nowego Testamentu, jeżeli nie będziemy czytali Starego Testamentu. Doświadczy w życiu bolesnego przeznaczenia całego swego narodu. Maria niejako uczestniczy, znaczy niejako, po prostu uczestniczy w historii zbawienia narodu wybranego. I dalej mamy niesamowite, posłuchajcie słowa. Razem z synem będzie ona stanowić centrum sprzeciwu, wobec którego będą się musiały odkryć zamysły serc ludzkich za Jezusem lub przeciw niemu. Obraz miecza może być inspirowany Ezechielem, to za chwilę do obrazu miecza wrócimy. O czym mówi ten komentarz? Że w centrum sprzeciwu przeciwko Bogu będzie Chrystus i Jego Matka. Tak. Ten werset jest, można powiedzieć, mariocentryczny, bo jest chrystocentryczny. To znaczy, Maria zawsze wskazuje na swojego syna. Jest tu mowa o tym, że duszę Maryi przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, ponieważ bunt przeciwko Bogu, jak to mówi komentarz, ja tego nie wymyśliłem, możecie sami sprawdzić. To specjaliści od Pisma Świętego. Taki nam komentarz tutaj spreparowali, że tak powiem. Wskazują wprost. W centrum sprzeciwu przeciwko Bogu będzie Jezus, ale i Jego Matka. Raz jeszcze, razem z Synem będzie ona stanowić centrum sprzeciwu, wobec którego będą musiały się ujawnić zamysły serc wielu. Maryja jest tą, przez którą Chrystus przyszedł po raz pierwszy. Tak. I Maryja jest tą, przez którą Chrystus przychodzi nieustannie do nas. Bo jest to bardzo bezpieczna droga, bo Maryja jest całkowicie oddana, zawierzona, pełna łaski, czyli, no nie wiem jak to inaczej określić, obrazowo przezroczysta, czyli zawierzona Bogu. Kiedy mówisz Maryja, to widzisz Chrystusa. Przez Maryję również w czasach ostatecznych Chrystus przychodzi i również przyjdzie w tym czasie, który zakończy wszelki czas. Mówiąc krótko, nie wiemy kiedy to będzie. Czy jutro, czy za. O, nie było dawno lapsusików językowych, tak więc zapraszamy lapsusiki językowe. No, czy za 10 lat, czy za 100 milionów lat. W każdym razie Pismo Święte podkreśla. Centrum buntu przeciwko Bogu będzie przebiegało na dwóch takich biegunach. Będzie to bunt przeciwko Chrystusowi i przeciwko Maryi. I uwaga, tu jest i, nie lub. To znaczy, Chrystus jest związany z Maryją i Maria jest związana z Chrystusem. Ludzie się będą buntowali przeciwko Bogu, bo się będą buntowali przeciwko Maryi, czyli przeciwko również Chrystusowi. Ludzie się będą buntowali przeciwko Bogu, bo będą się buntowali przeciwko Chrystusowi, a zatem również będą odrzucali Jego Matkę. Nie można mówić o Maryi, nie mówiąc o Chrystusie. Nie można mówić o Maryi, nie mówiąc o Chrystusie. Dobrze, czyli mamy wyjaśnienie owego terminu. Na jaw wyszły zamysły serc wielu, czyli odsłonięte zostały, czyli apokalipto zostały obnażone. Coś obnażyć, mi to się kojarzy z czymś takim, że jeżeli bym został z czegoś obnażony, to trochę wbrew własnej woli. To znaczy zostaną ujawnione zamysły serc wielu, wbrew tym, którzy, no, nie chcieliby tych zamysłów serca ujawnić. Zresztą myślę, że nikt z nas nie chciałby się zamysłami swego serca podzielić, tak szczerze powiedzieć, co o tym wszystkim myśli, co myśli o Kościele, o Bogu, co tak naprawdę go boli. Myślę, że to byłaby bardzo gorzka prawda dla nas wielu. A jednak zamysły serc wielu zostaną obnażone, zostanie ujawnione coś nieznanego. To oznacza termin grecki apokalipto, przetłumaczony jako odsłonięte zostały, to znaczy to odsłonięte zostały, zostało przetłumaczone jako na jaw wyszły zamysły serc wielu. I idziemy dalej w tym naszym rozważaniu. Otóż pojawia się w tym 35 wersecie drugiego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza miecz, a twoją duszę miecz przeniknie. I teraz miecz, no okej, miecz to jest takie symboliczne, że to tam, no nie wiadomo, nie chodzi o miecz, tylko o to, że Maryję będzie bolało, znaczy będzie cierpiała i tak dalej. Miecz, mieczyk, no to posłuchajcie, miecz. Teraz sięgnąłem do komentarza, to znaczy do znaczenia greckiego tego terminu miecz. Temuż słowu odpowiada grecki termin chromfaja, a chromfaja to jest, uwaga, wielki, długi miecz, tracki oszczep, czyli to nie jest mieczyk, miecz, to nawet nie jest miecz. To, co przeniknie duszę Maryi, nie jest mieczem, mieczykiem, nie wiem, mieciem, przepraszam bardzo, ale jest to długi, ale też wielki miecz, tracki oszczep. To znaczy serce Maryi przeniknie oszczep, czyli to będzie ogromny ból, ogromne cierpienie. Można powiedzieć, jeżeli byśmy wbili długi, wielki miecz, czy też oszczep w serce człowieka, to taki człowiek po prostu umiera, nie ma szans na przeżycie. No właśnie taki miecz przeniknie serce Maryi, niepokalane serce Maryi. I Fatimie Maryja mówi o tym, że jeśli ludzie nie będą pokutowali, nie będą codziennie odmawiali różańca świętego, Matka Boża dzieci w Fatimie prosi, aby odmawiały codziennie różaniec, to jej serce przeniknie właśnie miecz, to znaczy ów wielki, długi miecz przebije jej serce, ponieważ będzie chciał sięgnąć Najświętszego Serca Chrystusa, tego serca, które zostało przebite na krzyżu. I kiedy zostało przebite na krzyżu, to można powiedzieć, Chrystus umarł, skończyło się, przegrał. Z tego serca wypłynęły woda i krew, które są symbolami m.in. sakramentu chrztu, ale także pokuty pojednania miłosierdzia Bożego. Pokuty może nie, ale przede wszystkim miłosierdzia Bożego. To znaczy Bóg nawet z największego zła wyprowadza dobro. I teraz dobrze, idziemy dalej tym tropem miecza, prawda? Bo znowu Biblia Jerozolimska przychodzi nam z pomocą. Ten miecz mógł być inspirowany, ten obraz, który się tutaj pojawia, a więc miecza, który przenika duszę Maryi, mógł być inspirowany fragmentem z księgi proroka Ezechiela, rozdział 14, wers 17. No to spójrzmy, o czym prorok Ezechiel w tymże wersecie mówi. Miecz, który przenika duszę Maryi. Czy chodzi tylko o duszę Maryi? Cytuję proroka Ezechiela, posłuchajcie. Albo gdybym na kraj ten sprowadził miecz i gdybym powiedział, niech miecz przejdzie przez ten kraj i wyniszczyłbym w nim ludzi i zwierzęta. Czy tak naprawdę chodzi tu tylko o to, że ten miecz, wielki, długi miecz, tracki oszczep przeniknie duszę Maryi, przeniknie również dzieci Maryi, przeniknie wszystkich tych, którzy pójdą za Maryją, kiedy odwrócą się od Chrystusa, od owego słońca, które oświetla nam drogę do nieba. Kiedy gaśnie słońce, zostaje jeszcze księżyc, który odbija przecież światło słońca. Maryja jako pełna łaski kecharitomene, tak ją nazywa święty Łukasz w swojej Ewangelii, to jest imię własne Maryi. Maryja jest tą, która będąc pełna łaski, jest pełna łaski, czyli nie ma w niej żadnych jej myśli, nie ma nic w niej. W Maryi nie ma nic z Maryi. Mówiąc krótko, Maryja odbija światło Boże, odbija łaskę Bożą, jest owym księżycem, który oświetla nam drogę w mroku i w ciemności, kiedy gaśnie słońce, kiedy odrzucamy Chrystusa, kiedy współczesny świat odrzuca Boga, chce żyć po swojemu. To Bóg się przygotował, Bóg nas wszystkich przygotował na taką ewentualność. Dał nam Maryję, która, kiedy słońce zostaje, że tak powiem, odrzucone, że tak powiem, zarzucone na słońce jest koc naszej niewiary, to jeszcze jest księżyc Maryja, która odbija światłość Bożą, która odbija łaskę Bożą. A zatem niech miecz przejdzie przez ten kraj i wyniszczy w nim ludzi i zwierzęta. Uwaga! Nasza wiara będzie wystawiona na próbę. Jest wystawiana na próbę. Uwaga! My również dostajemy, że tak powiem, tym mieczem w serce. On nie jest pewnie taki długi, taki ciężki, taki wielki. Być może nie jest to oszczep, jakim serce Maryi zostało przebite. Ale również, jeśli naprawdę wierzymy, to nasza wiara jest wypróbowana i sprawdzona. Uwaga, jesteśmy w Getsemani, w owym ogrodzie, w którym Chrystus się modlił. Prosił uczniów, aby razem z Nim się modlili. Oni nawet godziny nie wytrwali. W związku z tym, kiedy przyszła próba wiary, opuścili Go. Jedyny święty Jan zachował wiarę. Chociaż nie wiem, czy zachował wiarę, to już się kiedyś z Wami tą refleksją dzieliłem. Wydaje mi się, że święty Jan też chyba tracił wiarę, ale jednak no nie stracił jej, to znaczy no jednak poszedł za Chrystusem drogą krzyżową, to znaczy był mu wierny, bo poszedł za Maryją. Naszą duszę, nasze serce również przeniknie miecz. Nasza wiara zostanie wypróbowana. I dalej idziemy, słuchajcie, to nie wszystko, tu byśmy mogli siedzieć, słuchajcie, do rana, ale okej. Mamy dwa terminy wyjaśnione greckie, czytamy dalej. A twoją duszę miecz, uwaga, przeniknie. I teraz sięgam do znaczenia słowa w języku greckim, owego przeniknie. Po grecku to brzmi die leusetia, co pochodzi od czasownika Dier homai, co oznacza? Uwaga, mamy przeniknie, a to po grecku dier homai oznacza iść, wędrować, przemieszczać się, udawać się gdzieś. Miecz przeniknie. Po grecku to brzmi, miecz będzie wędrował, miecz będzie się przemieszczał, gdzieś się będzie udawał. To znaczy, jeżeli mamy takie sformułowanie jak wędrować, to zakłada no, pewien czas, pewną przestrzeń, no, bo większej przestrzeni się raczej wędruje niż po mniejszej. To nie jest tak, że poczekaj, wskoczę wyłączyć telewizor, który stoi 1,5 metra ode mnie. Ja w domu nie mam telewizji, ale nieważne. Skoro jest przeniknie, a po grecku to brzmi wędrować, to znaczy, że to przenikanie miecza w serce Maryi, również w nasze serca, zawierzone Maryi, to znaczy przez Maryję zawierzone Najświętszemu Sercu Chrystusa, będzie trwało długo. Ta próba wiary będzie długa jak wędrówka. Miecz, który przenika serce Maryi, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu, będzie przenikał to serce długo, tak jak długo się gdzieś wędruje, tak jak długo się człowiek gdzieś udaje, przemieszcza. Tu nawet jest sformułowanie dier homai, oznacza przemieszczać się, czyli zmieniać lokalizację. Mówiąc krótko, próba naszej wiary będzie rozłożona w czasie i będzie to jednak trochę trwało. Będzie to jednak trochę trwało. To znaczy, będzie to dłuższy czas, w którym będziemy próbowani. Uwaga! To nie będzie tak, że nasza wiara będzie próbowana i teraz Pan Bóg się od nas odwróci. Absolutnie, że nie. Bo tam, gdzie ludzka słabość, to przecież wszyscy wiemy, tam Boża moc. To znaczy, im więcej ujawnia się naszej słabości i kruchości, tym więcej może się ujawnić mocy Bożej, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy samowystarczalni. A zatem dusz przenika serce Maryi, czyli wędruje, czyli jest to dłuższe przenikanie. Ten wielki oszczep przenika serce Maryi, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I słuchajcie, jeszcze sprawdziłem. Greckie znaczenie polskiego słowa zamysły, po grecku to brzmi dialogizmoi, dialogizmoi, a owo dialogizmoi pochodzi od greckiego terminu dialogizmos, co oznacza myślenie, wewnętrzne rozumowanie, wahanie się, wątpliwości, roztrząsanie czegoś. Mówiąc krótko, na jaw wyjdzie nasz sposób myślenia, zamysły, czyli sposób myślenia, wewnętrzne rozumowanie, wyjdą również na jaw wszystkie nasze wątpliwości, nasze wahania, roztrząsanie czegoś. Mówiąc krótko, przy próbie naszej wiary dojdzie do tego jeszcze konieczność złożenia publicznego świadectwa, to znaczy publicznego opowiedzenia się, czy jestem z Bogiem, czy przeciwko Bogu. I tu nie chodzi o to, że wyjdziemy na ulicę z transparentami, należę do Boga, kocham Boga, jestem przy Bogu i tak dalej. To w ogóle nie o takie przyznanie się będzie chodziło. Nasza codzienność, nasze miejsce pracy, nie wiem, rodzina, najbliżsi, sąsiedzi, to w czym na co dzień żyjemy, będzie przestrzenią, w którą będzie się wbijał miecz, że tak powiem, będzie jak w garnku będzie mieszał ten miecz, aby wydobyć z naszego serca nasze wewnętrzne rozumowanie, aby wszyscy inni zobaczyli, jak tak naprawdę myślimy, co jest w naszym sercu. I nie mówię tylko o nas, ale mówię o wszystkich ludziach. To znaczy nadejdzie taki czas, być może już teraz jest, nie wiem, może to inaczej zdefiniujecie, być może już teraz taki czas jest, myślę, że tak, szczególnie na zachodzie, kiedy wychodzi na jaw, kto jest wierzący, kto jest niewierzący. To jest za mało być wierzącym, niewierzącym. To znaczy wychodzi na jaw, czy rzeczywiście bycie wierzącym, czy za byciem wierzącym idzie również jego sposób myślenia, ale także i działania, i życia. To znaczy ludzie będą mieli wgląd w naszą codzienność. Zobaczą, czy tak naprawdę rzeczywiście na co dzień żyjemy Bogiem. Żyjemy z Bogiem. Wierzymy nie tylko w Boga, czyli uznajemy, że istnieje, prawda? Może jak deiści. Deiści też twierdzą, że Bóg istnieje, chociaż światem się nie zajmuje. Na przykład masoni tak uważają. Czy wierzymy Bogu? czy wierzę tylko w Boga, mamy dowody, możemy przytoczyć dowody filozoficzne na istnienie Pana Boga, jest 5 dróg świętego Tomasza z Akwinu, jest 6 droga Jacques'a Maritain, taki dowód z moralności i tak dalej. Możemy udowodnić racjonalnie, rozumowo, filozoficznie, że Bóg istnieje na podstawie metafizyki, ale to nie o to chodzi. Czy wierzę Bogu? Dlatego mamy na współczesny czas danego nam i zadanego ojca Dolindo Ruotolo. XX wiek rozpoczął się świętą Faustyną, dzienniczkiem świętej Faustyny, kiedy Jezus mówi do nas, abyśmy mu ufali. Jezu, ufam Tobie. Początek XX wieku, tuż przed wojną. Tuż przed wojną. Niejako czasy wiążące się z Fatimą, rok 1917. Mamy rok 2022, ojciec Dolindo Ruotolo. Jezu, Ty się tym zajmij. Czyli Jezu, wierzę Tobie, nie tylko w Ciebie, ale wierzę Tobie. W związku z tym nasze wewnętrzne rozumowanie, myślenie, owe zamysły zostaną ujawnione i również wszystkich innych ludzi. Zamysły, wewnętrzne rozumowanie, czyli tak naprawdę prawda naszego serca zostanie ujawniona. Księga Apokalipsy. Apokalipsis ujawnić w czasach ostatecznych, które pamiętajmy trwają od przyjścia Chrystusa na ziemię, będą ujawnione, a szczególnie w tych czasach kończących, że tak powiem, czas i czasy, zostaną ujawnione intencje wszystkich. I tu dochodzimy do 7 października roku 1952. Trochę przesadziłem, 50, tak chciałem zbyt dokładnie wypowiedzieć, 52. Rodzi się Władimir Putin, przyszły władca, można powiedzieć, absolutny. Policzcie, ile on tam lat już tam siedzi na tym tronie rosyjskim. No, jak opozycję tam porozgrywał, jak no, Rosjanie są dobrzy w szachy, nie? No, Putin też. W każdym razie Władimir Putin przychodzi na świat 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej. Można powiedzieć, Maryja już od początku bierze sobie na cel, nie wiem, czy tak mogę to sformułować, ale tak to sformułuję, nawrócenie Putina. Oczywiście nie chodzi mi o to, że teraz Maryja się objawi Putinowi i go nawróci. Może tak, może nie, ale święta Brygida Szwedzka, są takie objawienia świętej Brygidy Szwedzkiej, często się do tego przykładu odwołuje. Mówi o tym, że kiedy Maryja opowiadała jej o tym, o apostołach i tak dalej, no w tym czasie, który spędzała z apostołami, to mówiła Maryja do świętej Brygidy, a najwięcej czasu poświęcałam temu, który najbardziej potrzebował mojego syna, czyli Judaszowi. Putin, nie mówię, że Putin jest Judaszem, bo być może ja jestem jeszcze większym Judaszem niż Putin. Gdybyście zobaczyli zamysły mego serca, to byście się pewnie przerazili. No. W każdym razie Putin jest, tak mogę powiedzieć, zawierzony Maryi. Tej różańcowej, o której mówi Matka Boża w Fatimie. Matka Boża w Fatimie do dzieci fatimskich mówi: módlcie się codziennie na różańcu. I teraz zamykam Pismo Święte, chociaż moglibyśmy nad nim siedzieć tutaj jeszcze bardzo, bardzo długo. I skoro Władimir Putin rodzi się 7 października 1952 roku, ale właśnie 7 października w święto Matki Bożej Różańcowej, to sięgnijmy do objawień fatimskich, które są, że tak powiem, skoncentrowane na różańcu. Posłuchajcie. Anioł przychodzi do dzieci, zanim rozpoczęły się objawienia fatimskie w roku 1916. Siostra Łucja tak to relacjonuje, czytam ze wspomnień, zapisków siostry Łucji. Następne zjawienie anioła miało miejsce latem. W dniach największego upału prowadziliśmy naszą trzodę w południe do domu, aby ją wyprowadzić znowu pod wieczór. Popołudniowe godziny odpoczynku spędzaliśmy w cieniu drzew, które otaczały studnie, wiele razy już wspominaną i tak dalej. Nagle zobaczyliśmy tego samego anioła przed nami, który powiedział: co robicie? Jest wieczór, dzieci wyprowadzają zwierzęta, trzodę. Co robicie? Módlcie się dużo. Rok 1916, anioł do dzieci fatimskich. Serce Jezusa i serce Maryi, co mówił komentarz Biblii Jerozolimskiej, że bunt przeciwko Bogu będzie skierowany przeciwko Chrystusowi, przeciwko Maryi, przeciwko Najświętszemu Sercu Chrystusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Anioł w 1916 roku mówi: serce Jezusa i Maryi chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Serce Maryi zostaje przebite wielkim, długim mieczem, oszczepem, tak jak serce Chrystusa zostaje przebite na krzyżu i staje się źródłem miłosierdzia Bożego. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia. W jaki sposób możemy uczestniczyć w misji Maryi? Nasze modlitwy i umartwienia bezustannie ofiarowywać Bogu. Jak mamy się umartwiać? Zapytałam. Anioł odpowiada: z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi on jest obrażany, i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Jestem aniołem stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle. Rosja również ma swojego anioła. Skoro tutaj anioł się przedstawia jako stróż Portugalii, to Rosja również ma swojego anioła stróża. I być może ten anioł stróż w jakiś sposób, to jest moja bardzo dobrowolna, czy bardzo frywolna, bardzo taka, no, taka bardzo daleko idąca wyobrażeniowo interpretacja. Być może anioł stróż troszkę powalczył o dzień, w którym Władimir Putin się urodził, i tak się akurat złożyło opatrznościowo, że udało się wywalczyć dzień 7 października, czyli święto Matki Bożej Różańcowej. Nie wiem, zgaduję, myślę, albo nie myślę, albo głupi jestem. W każdym razie anioł mówi: róbcie ze wszystkiego ofiarę Chrystusowi i przyjmijcie cierpienia, które otrzymacie, i znoście je. Przyjmijcie i znoście, które Bóg wam ześle. Bóg wam ześle. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą ojczyznę. Prawdziwy pokój przychodzi przez ofiarowanie naszych serc Najświętszemu Sercu Chrystusa, przez niepokalane serce Maryi. Będzie próbowane to nasze ofiarowanie się Chrystusowi przez właśnie ów miecz, który będzie przenikał niepokalane serce Maryi i również będzie przenikał nasze serca, aby na jaw wyszły zamysły nasze i innych również, aby się okazało, kto tak naprawdę jest z Bogiem, a kto jest przeciwko Bogu. Pamiętajmy. Upadły anioły, demony powiedziały Bogu nie na drodze nieposłuszeństwa i buntu. Tam, gdzie nieposłuszeństwo, tam bunt przeciwko Bogu. Gdzie nieposłuszeństwo, tam diabeł. Gdzie nieposłuszeństwo, tam jest zawsze diabeł. Zawsze. No i ta mozaika, że tak powiem, te puzzle nam się trochę zaczynają składać. No to teraz sięgnijmy do drugiej tajemnicy fatimskiej. Nastaje 13 lipca 1917 roku. Łucja pyta Matki Bożej: czego sobie Pani ode mnie życzy? Chcę, żebyście przyszli tutaj 13 przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec. I dalej: ofiarujcie się za grzeszników, nie ofiarujcie cierpienia. To już jest za mało. Ofiarujcie samych siebie za grzeszników. Ofiarować siebie za grzeszników może ten, kto najpierw zawierzył się Najświętszemu Sercu Chrystusa, kto się zamknął w niepokalanym sercu Maryi. A zatem ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary. I to jest modlitwa, której możemy się na pamięć nauczyć. O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Można powiedzieć, jest to modlitwa, której nauczyła nas przez dzieci fatimskie sama Matka Boża. I po pierwszej tajemnicy fatimskiej, kiedy dzieci otrzymują wizję piekła, Matka Boża ujawnia drugą tajemnicę fatimską. Siostra Łucja tak to relacjonowała. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy, a ona pełna dobroci, ale i smutku, rzekła do nas. Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Jeżeli, to jest warunkowe, jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna, pierwsza wojna światowa, zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego zbrodnie. Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Uwaga, wojna kończy się w roku 45. Wielu komentatorów Fatimy mówi o tym, że Matka Boża przewidziała późniejszy głód, ale także i późniejsze prześladowania Kościoła i również te prześladowania, które trwają teraz i również ataki na Kościół i również ataki na Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu niepokalanemu sercu i o komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty miesiąca. Matka Boża prosi, aby poświęcić Rosję jej niepokalanemu sercu. Oto Władimir Putin niejako jest poświęcony Matce Bożej, bo rodzi się w święto Matki Bożej Różańcowej. Ktoś powie, no przeinterpretowałeś. Być może, ale wolę tak przeinterpretować, mając na uwadze to, że wszystko dzieje się pod parasolem opatrzności Bożej i miłosierdzie Bożej jest większe od naszych grzeszników, niż pójść w beznadzieję. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary i tak dalej. Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi możecie to powiedzieć. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy. Znamy te słowa, które teraz zabrzmią. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam. Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej i niczego więcej. Znaczy, to dobrze, nawrócenie Rosji, poświęcenie Rosji, okej, coś jeszcze? Przepraszam, tak, no, przepraszam, że może żartuję, ale to tak trochę brzmi, nie? Nie, dzisiaj już nie chcę od Ciebie niczego więcej. I jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej odległości firmamentu. Dlaczego Matka Boża bardzo często objawia się dzieciom? Bo dzieci są otwarte na jej słowo, ponieważ nie kombinują po swojemu, ponieważ wierzą, przyjmują wszystko. Dobrze, Rosja się nawróci, jak Matka Boża mówi. Nawet nie zdając sobie sprawy z tego, jak to jest skomplikowane, jak to jest zależne politycznie od wielu ludzi, tych tamtych decydentów światowych. Władimir Putin rodzi się 7 października 1952 roku. Dziś ma 69 lat. Człowiek straszny. Czytałem różne, tak powiem, artykuły o Putinie. Niektórzy mówią, że ma manię wielkości. Że jest... No nie będę oceniał. Dobra. Wiemy, kim jest Władimir Putin. Nie chodzi o to, kim jest, ale kim mógłby być, gdyby się nawrócił. Albo czego byśmy uniknęli, gdyby się nawrócił. Matka Boża w Fatimie mówi, że błędy Rosji, owe nienawistne ideologie antychrystusowy, antykościelny jad będzie się rozszerzał z Rosji po całym świecie. Nie jest dzisiaj tak? Kto dzisiaj jest największym zagrożeniem dla światowego pokoju? Oczywiście ktoś powie, wojny się toczą. Oczywiście, że się toczą i wojna na świecie trwa już od dawna. 3., 4., 5., 10. Lokalne wojny od dawna, przyzwyczailiśmy się do tego. ale to właśnie dziś jest Rosja największym zagrożeniem dla pokoju. I właśnie teraz ujawniają się zamysły serc wielu. Teraz się ujawni. Jak my się zachowamy w czasie próby, w czasie cierpienia, być może w czasie wojny, tego nie wiem. Teraz się ujawni zamysł Putina. Czy chodzi tylko o gaz, Gazprom, układy polityczne z Francją, z Rosją, czy tylko o to chodzi, czy o coś więcej. Teraz się ujawni apokalipsis, jak to mówi księga apokalipsy, apokalipto. Ujawnią się zamysły serc wielu i długi, ciężki miecz przeniknie serce Maryi i dosięgnie również dzieci Maryi. Ten miecz dosięgnie każdego z nas, to znaczy serc każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest wierzący, czy niewierzący. Dzieci wyrażają gotowość do pełnienia woli Bożej na wzór Maryi, mówiąc: czy Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej? To jest wyznanie wiary, to jest wyznanie gotowości. Dzieci kilkuletnie zdają świadectwo wiary. Dają i zdają, zdają test, zdają egzamin na świadectwo wiary i otrzymują świadectwo wiary. A czy my też możemy dzisiaj do Maryi powiedzieć: Pani, czy nie życzy sobie Pani niczego więcej ode mnie? Może coś jeszcze mogę zrobić dla Ciebie, dla moich najbliższych sąsiadów. I nie chodzi o to, że pójdę komuś zakupy zrobię. Oczywiście to jest bardzo ważne, uczynki miłosierdzia względem duszy, ale też względem ciała jak najbardziej. Ale tu chodzi o owo dialogi z moi, czyli nasze wewnętrzne rozumowanie, kim tak naprawdę jesteśmy w sercu. Pytam samego siebie, kim, Przemysławie, jesteś w sercu? Nie wiesz? To zaraz się dowiesz, jak wszystko się ujawni w momencie próby. Ujawni się, kim jest Pan Przemek, kim jest Pan Artur, Pan Zdzisio, Rysiu. No, ujawni się. I Pani Zenia, Krynia i Zdzinia. Przepraszam, że tak głupkowato teraz kończę ten materiał, dość poważny jednak. To tyle ode mnie. Moglibyśmy tu jeszcze sobie długo siedzieć, ale znowu przegiąłem. Na koniec chcę Was zaprosić na codzienny różaniec, który odmawiamy tutaj na kanale o godzinie 5 rano od ponad roku. W tym codziennym różańcu z Królową Pokoju, który nazwaliśmy Różańcem Cudów, uczestniczy codziennie kilka tysięcy osób z całego świata i nie ma dnia, w którym byście nie przysyłali mi na maila świadectw o łaskach, jakie otrzymujecie podczas tego porannego różańca. Pamiętajmy, tam gdzie nieposłuszeństwo, tam diabelski bunt, ponieważ jak to mówi Biblia Jerozolimska, jak to wskazuje Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 2, werset 35. W centrum buntu przeciwko Bogu będzie bunt, czyli nieposłuszeństwo wobec Chrystusa i wobec Maryi. Wszystkiego błogosławionego Wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.